Pomoże Polska, Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Monika Mazur-Chrzan, dzień dobry. Unia Europejska walczy z plastikiem i zapowiada wycofanie jednorazowych sztućców czy słomek. Wczoraj europosłowie przegłosowali ten zakaz. Jakie jeszcze decyzje zapadają w Brukseli i Strasburgu i jak wpływają na naszą codzienność? O tym w naszym magazynie. Wyjaśnimy, czym jest unijna dyrektywa. Zapytamy też, jak po 15 latach przynależności do Unii zmieniła się Polska. Na początek jednak porcja najświeższych wiadomości z Europy i Robert Silski.
Flash europejski.
W Wielkiej Brytanii pogłębia się kryzys polityczny. Theresa May obiecała zbuntowanym posłom konserwatywnym, że jeśli poprą jej umowę brexitową, odejdzie wkrótce ze stanowiska. Z kolei Izba Gmin odrzuciła wszystkie scenariusze w sprawie brexitu, od miękkiego przez twardy, aż po drugie referendum czy odwołanie wyjścia z Unii. Niewiążące głosowanie miało wskazać, czy w Izbie jest większość wspierająca jakiekolwiek inne rozwiązania niż umowa Theresa May. Odpowiedź brzmi nie. Polskie władze, wdrażając nową dyrektywę o prawie autorskim, będą starały się ograniczyć jej negatywny wpływ na mniejszych twórców, zapowiada rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Parlament Europejski przyjął dyrektywę cyfrową nazywaną przez jej przeciwników Acta II. Nakłada ona m.in. na strony internetowe obowiązek filtrowania treści pod kątem tego, czy nie zostały one nielegalnie skopiowane. Polski rząd do proponowanych zmian odnosił się krytycznie. Joanna Kopcińska zwraca uwagę na możliwe niekorzystne konsekwencje regulacji przyjętych przez Parlament Europejski.
Przepisy, które zostały przegłosowane i zgodnie z prawem unijnym niestety kraje członkowskie będą musiały je wprowadzać, chociaż Polska będzie próbowała je w jakiś sposób, z racji tego, że nie są zbyt precyzyjne, naprawiać i przekonywać, że jednak nie należy karać tych mniejszych. Ci mniejsi to również twórcy, artyści, którzy na wprowadzeniu tychże przepisów stracą.
Dyrektywę popierali m.in. artyści i wydawcy prasowi. Przekonywali, że na nielegalnych kopiach tracą niezależni twórcy, a zyskują informatyczne giganty. Przeciwna była część internautów. Od miesięcy organizowali protesty na ulicach wielu europejskich miast. Ich zdaniem dyrektywa cyfrowa to droga do cenzury w sieci, ponieważ algorytmy stron internetowych nie będą rozróżniały nielegalnej kopii od przeróbki czy parodii. W dyrektywie uwzględniono część argumentów przeciwników Acta II. Zmiany mają nie dotknąć stron niekomercyjnych i edukacyjnych, takich jak Wikipedia. Bez jakichkolwiek zmian, według europosłów, będzie można też udostępniać parodie i memy. Reforma sądownictwa w Polsce wraca na unijne spotkanie ministerialne. Nieoficjalnie wiadomo, że unijni ambasadorowie zdecydowali o wpisaniu tego tematu do programu Narady Ministrów do Spraw Europejskich 9 kwietnia. Ostatecznie program spotkania zostanie zatwierdzony w przyszłym tygodniu. Europosłowie zdecydowaną większością przegłosowali zakaz stosowania jednorazowych produktów plastikowych, takich jak słomki, sztućce czy patyczki higieniczne. Przyjęte zmiany mają pomóc środowisku. Zakaz stosowania określonych wyrobów plastikowych ma wejść w życie od 2021 roku. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński spotka się dziś w Stuttgarcie z unijnym komisarzem do spraw budżetu Günterem Oettingerem. Główne tematy rozmów polityków to m.in. kwestie związane z przyszłym budżetem Unii Europejskiej. W litewskim Sejmie została dziś otwarta wystawa poświęcona 20. rocznicy wstąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO. Z kolei Litwini obchodzą w tym tygodniu 15. rocznicę przystąpienia ich kraju do sojuszu. Ekspozycja zatytułowana 20 lat Polski w NATO pokazuje drogę, jaką nasz kraj musiał pokonać, aby przystąpić do Paktu Północnoatlantyckiego. Wystawa prezentuje też najważniejsze wydarzenia z ostatnich dwóch dekad.
Rozmowa o Europie.
Piotr Kubiak, dzień dobry Państwu. 1 maja 2004 roku Polska oficjalnie znalazła się w strukturach Unii Europejskiej. Wielu z naszych rodaków, którzy byli wtedy dorośli, zapamiętało ten dzień jako szansę na lepsze jutro i zdecydowało się na przykład na emigrację zarobkową. A co myślało wtedy o Unii pokolenie zaczynające wkraczać w dorosłość? Co jego przedstawiciele sądzą o Unii Europejskiej obecnie? Jak widzą przyszłość Pomorza, Polski i Europy? Porozmawiam dzisiaj o tym z Piotrem Millerem, politykiem młodego pokolenia, 29-letnim wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego, także słupskim posłem Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry.
1 maja to wtedy minie 15 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej. Pamięta pan tamten dzień?
Pamiętam, aczkolwiek to faktycznie byłem jeszcze wtedy nastolatkiem, więc dla mnie te wydarzenia miały istotny charakter. Podobnie zresztą jak pamiętam wejście Polski do NATO, bo to też był taki dla mnie istotny dzień. 10 lat co prawda miałem wtedy, ale faktycznie to były takie wydarzenia polityczne istotne. Zresztą pochodzę z rodziny, która jest dosyć zaangażowana politycznie. Mój tata był działaczem podziemia solidarnościowego, więc też ta moja świadomość polityczna była nieco większa zarówno w 99 roku, jak i w roku 2004. Później już w dorosłym życiu naturalnym było to, że w Unii Europejskiej jesteśmy i naturalne dla mnie jest to nadal, to znaczy Polska w Unii Europejskiej jest naturalnym elementem krajobrazu polityki europejskiej i światowej, dlatego też chciałbym, żebyśmy faktycznie tam odgrywali ważną rolę.
Czy ten rozwój i czy to, co się dzieje teraz, to mamy dzięki Unii Europejskiej? Tylko i wyłącznie?
Nie, no na pewno nie dzięki tylko Unii Europejskiej, natomiast dzięki temu, że jesteśmy we wspólnym rynku, jeżeli chodzi o politykę gospodarczą, tak, to nam wiele rzeczy pomaga, ale też musimy sobie spojrzeć na to tak jak w każdej sytuacji, w każdym związku. Są to plusy i minusy. Więc tam, gdzie te korekty powinny być dokonywane, powinniśmy o nich głośno mówić, bo też są elementy na przykład związane z polityką pomocy w zakresie pomocy publicznej, tak. Te nierówności widać chociażby po przykładzie stoczni. Jak były stocznie niemieckie, można było finansować z pomocy publicznej. Rząd sobie niemiecki poradził, aby przepisy unijne odpowiednio nagiąć. Rząd polski, rząd Donalda Tuska sobie nie radził z tego typu rzeczami. No w związku z tym, no musimy mówić o tym głośno, że też są rzeczy, które należy poprawiać. Natomiast ja tak jestem zwolennikiem, abyśmy byli w Unii Europejskiej. Tylko w Unii Europejskiej, która postrzega każde państwo na równych zasadach i w której my też uczciwie walczymy o swoje interesy, bo każdy kraj ma swoje interesy, swoje indywidualne interesy i nie Niemcy czy Francuzi doskonale to rozumieją, nikt się nie obraża na to w ich krajach, że ktoś skrytykuje Unię Europejską, a u nas mam czasami takie wrażenie dosyć dziwne, że powiedzenie czegokolwiek, ale w konstruktywny nawet sposób, jakby krytykującego Unię Europejską, praktycznie tutaj już w usta wciska nam słowo polexit. No to jest po prostu manipulacja, tak? Nie ma tu zero-jedynkowości, tu nie ma biało albo czerwone, są odcienie szarości, a nawet są różnego rodzaju kolory, w związku z tym no tu trzeba podchodzić do tego po prostu konstruktywnie.
A kto próbuje takie wrażenie odnieść, że komuś zależy też w Polsce na polexicie?
No niestety, z przykrością stwierdzam, że to Platforma Obywatelska kreuje taki wizerunek i to jest bardzo niebezpieczne. Tym bardziej po tym, co się stało w Wielkiej Brytanii. W związku z tym, no przykro mi to mówić, że parlamentarzyści z Platformy Obywatelskiej, ale nie tylko, no bo teraz szeroka, orientalna koalicja europejska, tak, od PSL-u na partii teraz, Ryszarda Petru kończąc, koalicja bardzo niespójna, z jednej strony ja nie jestem w stanie się dowiedzieć stamtąd podstawowych rzeczy i to jest problem tej koalicji. Na przykład, czy chcą wprowadzić euro, czy nie chcą wprowadzić euro.
Grzegorz Schetyna mówił o tym, że chce wprowadzić euro. No,
pewnie jakbyśmy zapytali PSL-u, to już było pewnie nieco inne stanowisko. Czy jak wygląda kwestia podejścia do polityki klimatycznej, jak wygląda kwestia do przekopu Mierzei Wiślanej, tak? To jest temat, który nas też dotyczy, ale nie tylko nas jako Pomorze, ale geopolitycznie, geostrategicznie. W związku z tym to są takie rzeczy, których nie jesteśmy w stanie jednoznacznie usłyszeć od koalicji europejskiej. To jest strategia Grzegorza Schetyny, która polega tylko i wyłącznie na byciu antypisem. To jest smutne, bo spodziewałbym się jednak mimo wszystko, nawet od Grzegorza Schetyny, chociaż minimalnego programu wyborczego, poza tym, że PiS jest zły, PiS jest B. No ale no trudno, tak to wygląda. My mamy jasny program i polityczny na wybory krajowe i wybory europejskie. W związku z tym myślę, że to jest o wiele bardziej uczciwe wobec wyborców ta oferta, którą my przedstawiamy.
A co pan jako 30-letni polityk, wiceminister ważnego resortu, dołożyłby do programu Prawa i Sprawiedliwości.
Mówimy o wyborach europejskich, tak?
Tak, o wyborach europejskich.
Wie pan, ja specjalizuję się w pewnych obszarach, w związku z tym dla mnie też ważne są elementy związane z badaniami naukowymi chociażby. Mamy tutaj pewne wyzwanie, niestety zaległość też po poprzednich negocjacjach rządowych, chociażby w uczciwym dzieleniu środków finansowych na badania naukowe w poszczególnych krajach. To są duże pieniądze, nasi naukowcy są bardzo dobrzy, ale niestety w samej Unii Europejskiej powstało też no, takie nieformalne lobby w tym zakresie, żeby to te duże kraje Unii Europejskiej pozyskiwały środki na badania naukowe. Więc chociażby ten obszar, w którym możemy coś poprawić, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, myślę, że też chociażby kwestie związane z programem Erasmus. Tutaj też można negocjować zawsze większe środki finansowe na to, aby polscy studenci otrzymywali większe stypendia. Więc takich pól jest wiele. Natomiast w tym obszarze, którym ja się zajmuję zawodowo, to właśnie ten obszar badań naukowych myślę, że jest istotny. Ale również chociażby kwestie związane z podziałami jednostek statystycznych Unii Europejskiej w kontekście dzielenia środków strukturalnych. To też jest taki aspekt, który na który można było się zastanowić, żeby w nieco inny sposób to wyglądało. No ja tutaj jestem posłem ze Słupska, więc widzę też, że te środki unijne nie są dzielone w sposób tak bardzo zrównoważony, jakbyśmy pewnie sobie tego wszyscy życzyli.
No właśnie, a co może jakby w następnej pięciolatce uzyskać Słupski, jeśli będziemy mieli silną reprezentację w Parlamencie Europejskim? Co jest temu miastu, regionowi potrzebne?
No na pewno to są kwestie inwestycji strukturalnych, tak? Jedna rzecz to są kwestie drogowe, ale druga na przykład chociażby rozwijający się port w Ustce. Tutaj rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował się, aby port w Ustce był rozbudowywany. W związku z tym, jeżeli patrzeć w dalszą perspektywę, to myślę, że te środki unijne, które będą w następnej perspektywie budżetowej, bo w tej już są zapewnione, można byłoby chociażby wykorzystać właśnie na rozwój portu w Ustce. No a co za tym idzie, też to oczywiście działa korzystnie na rzecz Słupska i okolic. Natomiast również no, problem jest taki, że na poziomie unijnym wiele rzeczy już jest rozstrzygniętych w tej perspektywie nawet nadchodzącej. No i to jest pewien problem właśnie tej polityki Unii Europejskiej, która była do tej pory prowadzona przez Komisję Europejską. No ale cóż, no, część rzeczy można wyprostować. Ja bym się właśnie skupił na tym, aby te środki unijne w nieco inny sposób były redystrybuowane, jeżeli chodzi o mniejsze regiony kraju.
Jak pan krótko oceniłby te 15 lat Polski i Pomorza w Unii Europejskiej?
Ja myślę, że to były, na pewno było dobre 15 lat, natomiast są pewne niewykorzystane szanse, które pojawiły się w tych perspektywach finansowych, które już są za nami. Pewne środki, wiadomo, były wykorzystane być może zbyt szybko, zbyt ochoczo budowane niektóre budynki, które później generowały koszty, ale generalnie pozytywnie oceniam bilans uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Natomiast, tak jak podkreślałem wcześniej, konstruktywna krytyka, zmienianie trochę polityki Unii Europejskiej, wyraźne oddzielenie tego, co powinno być na poziomie unijnym, a to, co powinno być regulowane na poziomie krajowym. Jestem zwolennikiem tego, aby na poziomie unijnym generalnie zajmować się przede wszystkim sprawami gospodarczymi i wolnego handlu. Natomiast sprawy dotyczące wewnętrznych spraw krajowych powinny być zachowane właśnie w państwach i to parlamenty narodowe powinny o tym decydować. Unia Europejska nie powinna się rozpychać tam, gdzie to jest niepotrzebne, bo to wywołuje tylko niepotrzebne konflikty. A szkoda, bo sama Unia Europejska, idea Unii Europejskiej właśnie wywodzi się z takiej zasady, że wchodzi tylko tam, gdzie to jest niezbędne. Czasami mam wrażenie, że niektórzy politycy w Brukseli zbyt mocno chcą wejść tam, gdzie po prostu nie powinni.
Dziękuję panie ministrze. Gościem dzisiejszej audycji Pomorze Polska Europa był Piotr Miller, poseł i wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego.
Dziękuję bardzo.
C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Je ne sais plus comment te dire.
Rien que des mots.
Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire.
Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau.
Tu es d'hier et de demain.
Bien trop beau.
De toujours, ma seule vérité.
Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie.
Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
Caramel, bonbons et chocolat.
Par moments, je ne te comprends pas.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent. Se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Une parole encore.
Parole, parole, parole.
Écoute-moi.
Parole, parole, parole.
Je t'en prie.
Parole, parole, parole.
Je te jure.
Parole, 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 parole. Parole encore des paroles que tu sais.
Parler comme la première fois.
Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
Comme j'aimerais que tu me comprennes.
Rien que des mots.
Que tu m'écoutes au moins une fois.
Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux.
Tu es mon rêve défendu.
Oui, tellement faux.
Mon seul tourment et mon unique espérance.
Rien ne t'arrête quand
n'existais pas déjà, je t'inventerai.
Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
Encore un mot, juste une parole. Écoute-moi.
Paroles, paroles, paroles.
Je t'en prie.
Paroles, paroles, paroles.
Je te jure.
Paroles, 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 paroles. Paroles, encore des paroles. Que tu sais mon nom.
Que tu es belle.
Paroles, paroles, paroles.
Que tu es belle.
Paroles, paroles, paroles.
Que tu es belle.
ABC Unii.
D jak dyrektywa unijna.
Czyli akt prawa Unii Europejskiej wyznacza cel, który muszą osiągnąć wszystkie państwa wspólnoty.
Sposób jego osiągnięcia określają jednak poszczególne kraje za pośrednictwem swoich własnych aktów prawnych.
Dyrektywy przyjmowane są wspólnie przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej i ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wchodzą w życie w terminie przez nie wskazanym lub 20 dnia od ogłoszenia.
Dyrektywy mają różną wagę, zalecana, obowiązująca oraz wprowadzana na okres próbny. Pozostawiają one krajom członkowskim Unii swobodę doboru środków i metod realizacji wskazanych w nich celów.
Dyrektywy przyjęte w ostatnich dniach przez Parlament Europejski to na przykład budząca wiele kontrowersji dyrektywa cyfrowa nakazująca filtrowanie treści w internecie, by wychwycić nielegalnie kopiowane materiały.
A wczoraj europosłowie opowiedzieli się za tak zwaną dyrektywą o zakazie plastikowych jednorazówek. Wejdzie w życie w 2021 roku.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
Zakaz plastikowych jednorazówek ma wejść w życie za 2 lata. Jak już teraz Europa walczy z nadmiarem plastiku? Jak ważna jest ekologia na przykład we Francji? O tym z mieszkającym w Polsce Francuzem Markiem Petit rozmawiała Dominika Raszkiewicz.
W Polsce ostatnimi czasy restauracje wycofują się z plastikowych rurek do napojów. Czy i taki zwyczaj praktykowany jest we Francji? Czy coś takiego pan zauważył?
No tak, ekologia jest cały czas bardziej ważna, myślę, że do każdy kraj. W restauracji tak, jest taki wpływ teraz, że plastik spróbujemy po prostu rezygnować, tak? Nawet do słonki, wszystko co jest plastik, ludzie spróbują po prostu, że będzie inny materiał, które są bardziej ekologiczne.
A jak jest z segregacją śmieci? W Gdańsku rok temu wprowadzono segregację na 5 różnych frakcji. Czy i takie frakcje są praktykowane we Francji?
Tak, to jest prawie to samo. Zależy potem od miasta. To są miasta, które robią na przykład tylko 3 segregacje, albo 4, albo 5. Zależy od miasta, ale oczywiście teraz we Francji to jest coś normalnego. Problem zależy na tym, że trzeba robić szkolenia do ludzi, bo to są ludzie, którzy robią coś źlego, ale nie, że chcą robić coś, które jest nieporządnie, tylko że nie umią po prostu.
Czy ludzie chętnie korzystają z tych szkoleń, chętnie sięgają po wiedzę związaną z ekologią?
Teraz to jest temat, który jest centralny we Francji. Nie cały czas prosty, tak? Bo może pani widziała, że we Francji są duże demonstracje, te żółte kamizelki. To zaczynało, że po prostu pan Macron chciał robić takie podatki na ropa, na benzyna i to był problem, że ludzie nie mają pieniędzy po prostu. Nie każda osoba ma dosyć pieniędzy zmienić samochód do taki, bo czysty samochód, taki ekologiczny samochód kosztują bardzo duże pieniądze. Temat jest centralny we Francji, ale jest też taka dyskusja, że jak to zrobić, że nawet prostsze ludzie, którzy nie zarabiają duże pieniądze, mogą też coś robić na ten temat. Tak? I to nie jest tak prosto.
Proszę mi jeszcze powiedzieć, jak wyglądają media we Francji. Czy one bardzo dużo mówią o ekologii? Czy w telewizji, w radiu, w internecie dużo czyta się, słyszy się o ekologii?
Cały czas, jak powiem, to jest naprawdę temat centralny. Emmanuel Macron, który jest teraz prezydent Francji od prawie 2 lata, myślę. To był temat jego kampanii jako prezydent. To są też takie problemy, że czasami co jest dobrze dla ekologii, jest źle dla produkcji albo dla ekonomii. To znaczy, że jak znaleźć ten dobry, balansowany decyzje, to też nie jest łatwe, tak? Ale pytanie od pani, czy to jest centralne do mediów, do oczywiście radio, telewizji, internet. Młodzieży, ludzi są mobilizowane, muszę powiedzieć, na ten temat. I to dobrze, bo to jest na pewno z demografią, to jest na pewno jeden od najważniejszych tematów od tego roku, który będziemy wiedzieć teraz.
Czym żyje Europa?
Pozostajemy przy temacie ekologii, bo w związku z projektem dyrektywy ograniczającej plastik, popartej wczoraj przez Parlament Europejski, w europejskich mediach sporo analiz alarmujących, jak bardzo plastikowe odpady szkodzą środowisku. Okazuje się, że około 80% wszystkich odpadów znajdujących się na europejskich plażach oraz w morzach to plastikowe sztuczce, butelki i foliowe torby, które w takiej ilości zagrażają biologicznej różnorodności. Jeżeli nie zaczniemy działać, to w 2050 roku w oceanach będzie więcej tworzyw sztucznych niż ryb, ostrzegają w uzasadnieniu autorzy dyrektywy. Unijny zakaz ma wejść w życie za 2 lata, obejmie produkty, wobec których istnieją rozwiązania alternatywne. Co ciekawe, w Polsce zużywa się około 3,5 miliona ton plastiku rocznie. Co roku zużywamy przeciętnie prawie 500 jednorazowych foliówek na osobę. W Czechach ta liczba to mniej niż 300, w Szwecji około 100, a w Danii i Finlandii zaledwie kilka sztuk. We Włoszech sporo o tym, że brakuje lekarzy. Władze regionu Wenecja Euganejska upoważniły dyrektorów placówek publicznej służby zdrowia do zatrudniania emerytowanych lekarzy. Tak chcą walczyć z pogłębiającym się problemem ze znalezieniem personelu lekarskiego w szpitalach i przychodniach. Obecnie w rejonie Wenecji brakuje 1300 lekarzy. Na ostatni konkurs zgłosiło się 10 kandydatów na 80 wolnych miejsc. Kilka dni wcześniej lokalne media donosiły, że w szpitalu w Mestre koło Wenecji pracuje 84-letni anestezjolog. Profesor Giampiero Giron wyjaśnił, że 3 razy w tygodniu przychodzi na dyżury, ponieważ brakuje specjalistów w salach operacyjnych. Pamiętam jeszcze, jak to się robi i przydaje się, tak stwierdził emerytowany lekarz. W każdym włoskim regionie brakuje setek lekarzy różnych specjalizacji. Jak podał dziennik La Repubblica, w ciągu 8 lat liczba zatrudnionych spadła o 8 tysięcy. Skoro jesteśmy w pobliżu Wenecji, to jeszcze istotna informacja dla turystów. Opłata za wstęp i wjazd do Wenecji wejdzie w życie nie od maja, jak wcześniej zapowiadano, ale we wrześniu. Władze uzasadniły to trudnościami organizacyjnymi. W lutym Wenecka Rada Miejska uchwaliła rozporządzenie, na mocy którego większość wjeżdżających lub wpływających tam osób, głównie turyści, będzie musiała zapłacić w tym roku 3 euro od osoby. Od następnego roku opłata ta w zależności od terminu wynosić będzie od 6 do 10 euro. Opłatą objęci będą też ci, którzy przyjadą na takie uroczystości jak śluby czy pogrzeby. Dotyczyć ona będzie wszystkich, którzy przyjadą na jeden dzień i nie zatrzymają się w tamtejszych hotelach i pensjonatach. Te bowiem pobierają swoją opłatę pobytową za każdą dobę. Pieniądze za bilet wstępu zostaną przeznaczone na utrzymanie i sprzątanie miasta. W naszym magazynie to już wszystko. Do usłyszenia we wtorek.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.